Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj będziemy rozmawiać o mało znanej postaci związanej z podziemiem niepodległościowym. To dlatego, że ukazał się album pod tytułem Żelazny od Łupaszki, podporucznik Zdzisław Badocha, 1925-1946. A jest z nami autor Łukasz Borkowski z Katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dlaczego Katowice i Kresy, Białostocczyzna?
No tak się jakoś złożyło, nie tak zupełnie bez powodu, ponieważ no, Zdzisław Badocha najbardziej znany jest właśnie na Pomorzu oraz na ziemi białostockiej, natomiast jego stronami rodzinnymi jest właśnie Zagłębie Dąbrowskie i Śląsk, gdyż właśnie w Zagłębiu w 1925 roku Zdzisław Badocha się urodził, także są to jego strony rodzinne, tam spędził pierwszy swój okres życia.
Dąbrowa Górnicza.
Dąbrowa Górnicza, tak. Natomiast no ja tak z inspiracji starszych kolegów historyków po prostu zainteresowałem się tą postacią.
Skąd zatem Zdzisław Badocha trafił na Kresy, na Wileńszczyznę, później na Białostoczyznę i Pomorze?
Tak, to można powiedzieć taka długa droga, może nie tyle niezwykła, ponieważ no nie jest to nic nadzwyczajnego, jeżeli chodzi o rodziny wojskowych osadników w tamtym czasie. No ten jego życiorys jest związany z tyloma miejscami z uwagi na służbę wojskową jego ojca, Romana Badochy, gdyż rodzina po prostu za ojcem podążała na kolejne kresowe placówki.
A jego ojciec służył w Korpusie Ochrony Pogranicza.
Tak, został zmobilizowany do Korpusu Ochrony Pogranicza. Były to takie specjalne formacje, jednostki powołane do strzeżenia wschodniej granicy Rzeczpospolitej. No i rodzina Badochów najpierw na początku lat 30. przeniosła się na Polesie, ponieważ tam Roman Badocha pełnił służbę w okolicy Ludwikowa. To jest miejscowość położona około 250 kilometrów na wschód od obecnej granicy Polski. Natomiast kilka lat później no jego losy już w takim szerszym, dłuższym wymiarze związały się właśnie z Wileńszczyzną.
I tam właśnie Zdzisław Badocha trafił do konspiracji. Na
Wileńszczyźnie. Zdzisław Badocha swoją drogę w konspiracji rozpoczął w 1942 roku. Właśnie na Wileńszczyźnie został zaprzysiężony w wieku 17 lat na żołnierza, członka Armii Krajowej. Jego początki konspiracji to było coś, co dzisiaj określilibyśmy mianem takiej dywersji kolejowej. Pracował na stacji kolejowej w Nowych Święcianach, a praca ta związana była także z działalnością w Armii Krajowej. No i tam brał udział w tej, jak powiedziałem, kolejowej dywersji, przy czym nie chodzi tutaj o coś, co znamy z filmów, jakieś spektakularne wysadzanie pociągów. Natomiast była to taka, były to akcje z zakresu bardziej sabotażu, dywersji, pozyskiwania jakichś materiałów z tych pociągów, jakiegoś uszkadzania, kolportażu prasy podziemnej.
No i notowania transportów.
Notowania transportów, tak, także takiej pracy
informacyjnej,
wywiadowczej. No bardzo często pozyskiwali też z transportów jakieś, czy tam zdarzała się także i broń, jakieś środki zabezpieczenia, smary. Tylko żeby móc coś takiego zrobić, to na przykład taki wagon najpierw trzeba było popsuć, aby go tam przynajmniej na jeden wieczór odstawiono na bocznicę. Także to były tego rodzaju akcje.
Mało opisywane i mało się o nich wie.
Tak, a ta codzienność, ona może, no tak jak powiedziałem, nie jest tak filmowo spektakularna, natomiast no warto, żeby zwłaszcza też młodzi ludzie mieli świadomość jakiegoś takiego także realizmu. No wydaje mi się to takie nieobecne, że oprócz tej jakby służby w konspiracji, no życiu bardzo młodych ludzi, czasem 16-17-letnich, towarzyszyła już codzienna praca zarobkowa w tych trudnych wojennych czasach i to trzeba było też jakby godzić na co dzień z taką pracą w konspiracji. W akcji Ostra Brama nie uczestniczył, ponieważ został na skutek takiego nieszczęśliwego wypadku zdekonspirowany w Nowych Święcianach i przyłączył się do 5. Wileńskiej Brygady majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszki, która bezpośredniego udziału w akcji wileńskiej, w akcji Ostra Brama nie wzięła. W końcówce lipca 1944 roku major Łupaszko rozwiązał po prostu brygadę, będąc jakby pomiędzy Sowietami a Niemcami. No i partyzanci, wśród których był Badocha, przebijali się właśnie w kierunku Białostocczyzny.
To jak trafił na tę Białostocczyznę i gdzie zaczęła się odbudowywać Brygada Wileńska?
Na Białostocczyznę trafił jako taki rozbitek brygad partyzanckich, wileńskich. Tutaj w Białymstoku zameldował się prawdopodobnie w okolicy sierpnia 1944 roku. Zgłosił się się do, znaczy zgłosił prawdopodobnie wtedy kierowano AK-owców do obozów w Doilidach, który był takim obozem przejściowym dla AK-owców, których miano wcielać do armii Berlinga, jednak no, nie zagrzał tam zbyt długo miejsca, już we wrześniu 1944 roku zdezerterował, nawiązał kontakt z ukrywającymi się po obu stronach nowej linii granicznej ludźmi majora Łupaszki i ponownie włączył się w pracę konspiracyjną. Przebywał w Białymstoku, w Hajnówce, obozował częściowo też do Bożego Narodzenia 44 w bardzo trudnych warunkach w Puszczy Białowieskiej. Opiekę nad nim sprawował wówczas no, postać taka znana historykom Leon Bejnar, późniejszy znany, słynny Paweł Jasienica. No i od kwietnia 45 roku po raz drugi w regularnym zbrojnym oddziale tutaj na Białostoczyźnie spod Brańska partyzanci majora Łupaszki, wśród których był Zdzisław Badocha, ponownie wyruszyli walczyć o niepodległość Polski, tym razem na ziemi białostockiej.
Tutaj sporo akcji, ale także Zdzisław Badocha trafił za Bóg, jak się to u nas mówi, na to właściwe Podlasie.
Tak, Zdzisław Badocha otrzymał przydział do 4. Szwadronu 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Ten szwadron operował bardzo często także z drugim szwadronem porucznika Romualda Rajsa Burego. No i oni tutaj właśnie w okolicy, o której pan mówi, no, dokonywali szeregu różnych akcji. No, historia odnotowuje kilka takich bezpośrednich udziałów Żelaznego w tych akcjach. Dał się poznać jako człowiek taki wykorzystujący swoją odwagę osobistą, czym prawdopodobnie narzucał się i zadaniom oraz także przełożonym, w tym zapewne majorowi Szyndzielarzowi. Uczestniczył na przykład w takiej akcji rozbrojenia eskorty mostu kolejowego nad Bugiem we Fronołowie. Dzisiaj to jest, zdaje się, Kolonia Mierzwice.
No ale operował też w okolicach Sokołowa Podlaskiego w tamtych rejonach.
Tak, owszem. W pobliskich rejonach właśnie podczas Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia otrzymał swój awans oficerski na stopień podporucznika czasu wojny. No jest to w tym okresie czasu jeden z nielicznych awansów spośród tej młodej kadry do stopnia oficerskiego. To świadczy także o no, nadzwyczajnych zdolnościach, jakimi cieszył się Badocha.
Jak długo działał na Białostoczyźnie?
Na Białostoczyźnie Zdzisław Badocha działał z całością brygady do września 1945 roku, kiedy to na mocy rozkazu delegatury sił zbrojnych chciano rozładować lasy i spróbować przynajmniej jakąś odnaleźć drogę dla ludzi przebywających w lesie. Próbę podjęcia jakichś normalnych warunków życia. Natomiast major Łupaszko zobowiązał go do dalszej służby pod jego rozkazami. Zdzisław Badocha wtedy we wrześniu otrzymał urlop i powrócił właśnie na Śląski do Zagłębia, aby odwiedzić swoją długo niewidzianą rodzinę. Liczył tam wówczas na spotkanie z matką, natomiast nie doszło one do skutku, gdyż matka nie powróciła jeszcze z wojennej zawieruchy. Także tą jesienią 1945 roku opuścił Białostoczyznę. Bywał tutaj jeszcze w okresie późniejszym bardzo okazjonalnie. Natomiast jakby ten wrzesień to kończy ten jego tutaj białostocki etap walki o niepodległość Polski.
Całe szczęście, że pojechał w swoje rodzinne strony do Dąbrowy Górniczej, bo przekazał trochę zdjęć, trochę dokumentów, które mógł pan zamieścić w albumie.
Tak, miałem okazję poznać rodzinę podporucznika Żelaznego. Częściowo także odkryć nieznaną rodzinę. To dla historyka jest olbrzymia satysfakcja. No i między innymi no, miałem okazję trzymać w ręku oryginalne zdjęcia z 5. Brygady, których około tam 30 kilku chyba sztuk Badocha osobiście przywiózł właśnie do nas na Śląski, do Zagłębia. No i one są dzisiaj przechowywane jako taka właśnie pamiątka rodzinna. No ilustrują, także pokazują twarze tych ludzi. Możemy zobaczyć, jak oni wyglądali, jak się uśmiechali. Myślę, że daje to dużą satysfakcję.
Czy przekazywał także opowieści, czy opowiadał, co robił, jak działał, jak funkcjonował?
Nie, tego nie opowiadał. Zresztą jest to charakterystyczne
dla
konspiratorów. Żyjąca jeszcze rodzina, no mówi, że tylko powiedział, że nie może jakby mówić, czym się zajmuje. Natomiast rzucił od siebie, że będzie jeszcze o nim głośno. To też tak wydaje mi się być charakterystyczne dla jego stylu działania. No, rodzina wspomina, że ten kontakt był dosłownie parodniowy, chociaż jakby z dokumentów wynika, że przebywał u nas kilka tygodni. Natomiast no, rodzina twierdzi, że to były raptem kilka dni, gdy tam się widział. No i to, co pan powiedział, jakby to jest też trudność dla historyków w zbieraniu tych relacji, ponieważ mając świadomość zagrożenia, jakie jakie towarzyszy po prostu tego rodzajowi zajęcia, pracy i tak dalej. Po prostu oni się tym nie dzielili, aby no, odciąć możliwe przyszłe represje wobec członków swoich rodzin, kolegów, przyjaciół.
I tak zadziwiające, że przekazał zdjęcia i te zdjęcia przetrwały.
Tak, tak. No, myślę, że to też jest ten element taki, że no, nie da się chyba zupełnie odczłowieczyć w tego rodzaju zajęciu. No, oczywiście tam, gdzie w tej codziennej jakby konspiracyjnej rzeczywistości no, starają się ludzie jakby no, jedni bardziej, inni mniej te karby tej służby trzymać. Natomiast chyba nie da się tak zupełnie. Prawdopodobnie nie istnieje zbyt wielu ludzi, którzy to potrafią. No i chcieli coś ci ludzie po sobie zostawić. Zresztą no, te rodziny nie widziały się przecież latami, momentami, prawda? I no, nie wiem, być może nawet trudno byłoby komuś odmówić pozostawienia jakiejś takiej pamiątki.
A jak rodzina to przechowała? Tutaj to antycypuję jest... pewne wydarzenia, no bo później prowadził działalność żelazną na Pomorzu i z pewnością
tak, Kubę interesowało się rodziną. Natomiast wydaje mi się, że jego wczesna śmierć, bo już w 1946 roku, w okresie, w którym jakby te uderzenia bezpieki są takie typowo siłowe i na oślep, bez jakichś olbrzymich gier operacyjnych. Wydaje mi się, że ta jego młoda śmierć i wczesna śmierć i jakby zamknięcie tego tematu spowodowało to, że oni tego jakby nie drążyli, byli zajęci w tym czasie też czymś innym i rodzinę Żelaznego szczęśliwie te represje ominęły.
I zdjęcia zostały.
I zdjęcia zostały, także szereg dokumentów. No, muszę powiedzieć, że tak byłem w tej szczęśliwej sytuacji też, że po całym tym środowisku żołnierzy wyklętych, jeżeli się im przyjrzymy tak też delikatnie głębiej tym historiom, to naprawdę materialnych śladów pamięci po tych ludziach zostało naprawdę niewiele. I rodziny same niszczyły.
Także to cud, momentami, że
momentami nawet nie wiem, jak ci ludzie, wiemy, że istnieli, ale nawet nie wiemy, jak wyglądali. No, to jest wyjątkowy tragizm tej sytuacji. A tutaj, no mówię, tak szczęśliwie troszeczkę tych pamiątek zostało.
To teraz o działalności pomorskiej Żelaznego, Zdzisława Badochy.
Tak, gwiazda Zdzisława Badochy, gwiazda dowódcza Żelaznego rozbłysła w 1946 roku już tak w sposób pełny właśnie na Pomorzu Gdańskim, na Powiślu. Tam major Łupaszko przeniósł swoją działalność organizacyjną i najpierw do kwietnia 1946 roku Zdzisław Badocha był dowódcą jednego z takich patroli dywersyjnych. Były to małe, kilkuosobowe grupy partyzantów działających zwykle po cywilnemu, które miały zdobyć środki na rozpoczęcie dużej działalności stricte partyzanckiej. Polegało to na zdobywaniu głównie środków pieniężnych, broni, jakichś lewych dokumentów, słowem wszystkiego, co pozwoli zabezpieczyć jakąś taką materialną bazę do dalszej działalności. No i te zgromadzone środki pozwoliły w kwietniu 1946 roku na wyjście w pole no takich już w pełni kadrowych, bojowych, regularnych, całkowicie umundurowanych, regularnych partyzanckich oddziałów. No, przez ten okres, w którym Żelazny był jakby w służbie, czyli do czerwca 1946 roku, no, przez szeregi brygady majora Łupaszki przewinęło się około 60-70 partyzantów. W samym szwadronie Żelaznego służyło ich nie więcej niż 20. Tam w tym okresie czasu na terenie Borów Tucholskich, bo głównie tam operował szwadron Żelaznego, dokonał całego szeregu różnego rodzaju akcji. Myślę, że trzeba wspomnieć o tej najważniejszej, czyli słynnym rajdzie podporucznika Żelaznego z 19 maja 1946 roku, kiedy to jednego dnia, to była niedziela, poruszając się samochodem ciężarowym, partyzanci od godziny gdzieś 10 rano do 21 rozbroili łącznie 7 posterunków milicji oraz zlikwidowali 2 placówki bezpieczeństwa na terenie 2 powiatów. Przejechali w tym czasie około 110 km samochodem. Zdobyli szereg, ogromną liczbę broni, amunicji. No, na ostatnim jakby miejscu tego akordu, tych działań w czasie tego rajdu była akcja w Starej Kiszewie, gdzie rozstrzelano 6 działaczy komunistycznych, jednego majora NKWD, 4 funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i jednego cywilnego osobnika, który współpracował z bezpieką. Także jest to w historii Żelaznego chyba największy wyczyn, znaczy z pewnością największy i zdaje się nieporównywalny chyba w skali jakiejś dynamiki, w skali chyba działań w całym kraju w tym okresie czasu.
No i potem po tej akcji zorganizowano grupę, która miała zlikwidować oddział, duże zaangażowanie wojska KBWB. by ten oddział jednak zlokalizować i zlikwidować.
Tak. Zresztą z opowieści też żyjących partyzantów majora Łupaszki, których miałem zaszczyt poznać, istniała ogromna różnica pomiędzy jakby działalnością w ogóle jeszcze wcześniej na Wileńszczyźnie, później na Białostoczyźnie, a na Pomorzu. O ile jeszcze na Białostoczyźnie można było momentami liczyć na jakieś dłuższe odstępy czasu spokoju, o tyle jak wspominają Pomorze i tam historyk czyta, zapoznaje się z dokumentami, to jest permanentna obława i permanentny pościg. Ogromna skala zmęczenia, emocji, akcja praktycznie co dwa dni. No, wydaje mi się, że ten stan napięcia emocjonalnego jest po prostu bardzo, bardzo olbrzymi. Szwadronu żelaznego nie udało się całkowicie nigdy bezpiece rozbić. W ogóle nawet nie doszło do takiej jakby możliwości. To znaczy do styczności oczywiście doszło, ale tutaj partyzanci majora Łupaszki, łupaszkowcy żelaznego byli górą, chociaż no, w jednym starciu opuściło żelaznego szczęście. Było to 10 czerwca 1946 roku, wtedy został ranny i wtedy pomału jego gwiazda zaczęła gasnąć, a życie się kończyć.
Jak doszło do śmierci Zdzisława Badocha?
Zdzisław Badocha został ciężko ranny w boju z grupą operacyjną Milicji Urzędu Bezpieczeństwa ze Sztumu w godzinach wieczornych 10 czerwca 1946 roku. Jako jedyny z całego szwadronu. Grupa operacyjna, która ich wtedy zaatakowała, została całkowicie zniszczona. Natomiast on jako właśnie jedyny został ranny. Opatrzyła go tam na miejscu prowizorycznie słynna sanitariuszka Inka. To też wydaje mi się być istotne dla tej historii, że z postacią żelaznego jest związana tak ważna dzisiaj postać. I on został skierowany na rekonwalescencję do jednego z takich majątków, dworków, które współpracowały z majorem Łupaszką. I tam w przeciągu w zasadzie 2 tygodni doszedł całkowicie do zdrowia. Opiekował się nim Otto Marcilkę oraz jego bratanica Halina. Na dzień 28 czerwca był przewidziany jego powrót do oddziału. No i niestety na skutek organizacyjnej zdrady łączniczki majora Łupaszki, Reginy Żylińskiej, no, konspiratorzy, którzy współpracowali z Łupaszką, zostali wydani, zadenuncjowani i Zdzisław Badocha tego samego dnia, właśnie 28 czerwca 1946 roku, zginął od wybuchu granatu właśnie w majątku, no, w trakcie jego opuszczania i próby dotarcia do oddziału.
Zginął z bronią w ręku.
Tak, zginął z bronią w ręku, natomiast historia ta, jak historia wielu żołnierzy wyklętych, niestety nie ma dopisanego ostatniego akordu, czyli pogrzebu i pochówku naszego bohatera, ponieważ funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa, funkcjonariusze komunistyczni, jego szczątki ukryli w nieznanym nam do dzisiaj miejscu. W 2015 roku Instytut Pamięci Narodowej podejmował pierwsze próby odnalezienia szczątków Zdzisława Badochy, natomiast na tą chwilę nie dało one jeszcze rezultatu. No, liczymy, że będą kontynuowane w przyszłości.
Czyli nie ma nawet jakichś takich prowizorycznych informacji, że gdziekolwiek został pochowany?
Bardzo prowizoryczne są. No, jesteśmy przekonani, że jest to prawdopodobnie po prostu Sztum, tak? Miasteczko powiatowe Sztum, ponieważ tam jego zwłoki na pewno zostały przywiezione późnym popołudniem 28 czerwca. Na dziedzińcu tego powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Sztumie wykonano im tam serię zdjęć. No i wiemy, że następnego dnia zniknęły, także prawdopodobnie sądzimy po prostu, że zostały gdzieś ukryte w Sztumie, ale no, na tą chwilę nie udało się ich odnaleźć.
Także miejsce pochówku nieznane.
Nieznane, niestety.
A co się stało z tymi ludźmi, którzy zapewniali mu opiekę w czasie rekonwalescencji?
Dotknęły ich poważne represje komunistyczne. Na początku udało im się z całej tej opresji tak wyjść w cudzysłowie obronną ręką, ponieważ zarówno Otto Marcilkę, jak i Halina po kilkudniowym pobycie w areszcie, że mieli oni tam sprawę, natomiast z jakichś paragrafów zostali po prostu uniewinnieni, także przesiedzieli tam dosłownie kilka miesięcy w tym 1946 roku i zdaje się w grudniu obydwoje wyszli na wolność, ale komuniści nie zapomnieli o Tomaszu Cilkę i w 1948 roku pod zarzutami przestępstw gospodarczych, w mojej ocenie będącymi pretekstem do zemsty za współpracę z podziemiem. Został on ponownie zatrzymany, przeszedł bardzo ciężkie śledztwo, zorganizowano mu olbrzymi proces pokazowy w Sztumie i jako jedynego skazano go na karę śmierci i zamordowano w więzieniu gdańskim. Także był to Kaszub, który no za Żelaznego zapłacił tą cenę najwyższą.
Także miejsce pochówku nie jest znane. Na szczęście dokumenty i rodzina przetrwały i to wszystko mógł pan opisać w albumie. Co znajdziemy w tej książce?
Tak, książka składa się z dwóch takich części. W pierwszej jest to w zasadzie biografia Żelaznego, taki kompleksowy, całościowy rys historyczny z całym naukowym aparatem. Natomiast druga część to album, piękne zdjęcia, no, szczególnie pogodny wizerunek, badochy. Ja myślę, że zjednuję mu tutaj taką powszechną sympatię. No, zależało mi właśnie na tym, żeby od tej strony graficznej także był to po prostu taki bardzo atrakcyjnie podany produkt. Te wszystkie zdjęcia, które zobaczycie Państwo w tym albumie, zostały poddane także profesjonalnej takiej obróbce technicznej, zostały oczyszczone na tyle, na ile było to możliwe. No i myślę, że prezentują się bardzo ładnie.
A zatem jest to jedna z nielicznych publikacji, w której tego rodzaju fotografie są po prostu.
Tak, jest tam znaczna też część także zupełnie nowych zdjęć, które nie były publikowane wcześniej.
A zatem jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany Zdzisławem Baduchą, to odsyłam do albumu. Przypomnę tytuł: Żelazny od Łupaszki, podporucznik Zdzisław Baducha. A dziś naszym gościem był autor tej książki, Łukasz Borkowski z Katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
To wszystko w naszym programie. Za uwagę dziękuję, Agnieszka Czarkowska i Lech Pilarski. Tajemnice naszych czasów w każdy wtorek o 18:05.